Lokalne działania zmieniają świat.
W naszym cyklu dziś spotkanie z Moniką Adamiec, prezeską Fundacji Na Szlaku Sztuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że ta fundacja powstała? Musiała powstać?
Musiała powstać, dlatego że potrzebowaliśmy w Latającym Teatrze Kantorowi jakiejś takiej instytucji, która by nam pomagała, by nas wspierała i dzięki której moglibyśmy też całkiem legalnie pozyskiwać środki i po prostu tworzyć całkowicie legalnie. Dlatego powstała ta fundacja. A żeby nie zamykać sobie drzwi do działań artystycznych, nie nazywa się to Fundacja Latający Teatr Kantorowi, tylko nazywa się właśnie Na Szlaku Sztuk.
Bo to jest bardzo piękna nazwa. Rozwińmy ją. Śliczna.
Jedną z osób, które jakby przyczyniły się do powstania tej nazwy, jest taki mój przyjaciel, pan Marek. I właściwie to miejsce, gdzie on ma swoją firmę. Chciałam tak naprawdę uhonorować jego i to, że wspiera nas. I pomyślałam, że będzie tam słowo szlak, a później pomyślałam, że to musi być Na Szlaku Sztuk, że tak naprawdę ten nasz Latający Teatr Kantorowi, że te działania, które robię razem z moimi przyjaciółmi, że to właśnie będzie taki szlak sztuk. Tym bardziej, że jestem takim duchem, który po prostu ciągle biega, fruwa i jestem ciągle w ruchu. Nawet nie mamy swojej siedziby. Że to właśnie będzie taki szlak sztuk i będziemy z tym naszym takim wyimaginowanym szlakiem. Po prostu będziemy ten szlak oznaczać tam, gdzie będziemy. I to oznaczanie naszymi inicjatywami właśnie będzie tym szlakiem sztuk. Gdzie się pojawimy, tam wiadomo jest ten szlak sztuk i można tam przyjechać, przybyć i cieszyć się razem z nami.
Słowo szlak właśnie zakłada ten ruch, zakłada ciągle zmiany, zakłada coś nowego, ale ja też się zastanawiam, czy to jest taki szlak wyboisty, jeśli chodzi o tę działalność artystyczną, o tę działalność na styku tych bardzo różnych sztuk w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, jak to wygląda i jeszcze po tej pandemii.
Ta fundacja jest stosunkowo nowa, młodziutka, więc jeszcze tak naprawdę nie zdążyła się przewrócić i mam nadzieję, że się nie potknie, ale wiem o tym, że ta droga fundacji czy droga stowarzyszeń jest wyboista i potrzeba tak naprawdę wielu ludzi, którzy wspierają nas, żebyśmy mogli taką obronną ręką po prostu przejść przez te różne trudy. Mam takich ludzi przy sobie, więc się bardzo cieszę i mam nadzieję, że żadna wielka mina nie stanie na mojej drodze albo nie natknę się na te miny i że żadne wielkie kamole nie będą też nam przeszkadzały. Oczywiście, że jest trudno, ale ja jakoś tak mam, że nigdy nie widzę tych trudności. Widzę zawsze tylko tą drogę do przodu i że te kamienie albo trzeba obejść, albo przeskoczyć, albo przeczołgać się pod nimi, albo przepełznąć nad nimi i po prostu iść dalej. Mam nadzieję, że mi tej siły wystarczy i że to się tak uda. A po pandemii z jednej strony jest ciężko, a z drugiej strony mam takie poczucie, że wszyscy teraz wszystko robią i że chcemy wszystko nadrobić. No pieniędzy oczywiście jest mało, ale mam nadzieję, że i te pieniądze się znajdą i że się to po prostu uda.
Bo jesteście potrzebni, ja jestem o tym przekonana, wy pewnie też takie przekonanie macie, że ludzie także i w tym zwariowanym świecie, gdzie wszyscy pędzimy, bardzo potrzebują tej wrażliwości, kultury, sztuki, sięgają w różnych bardzo momentach po nią.
Mam takie doświadczenie ostatniego tygodnia, kiedy graliśmy koncert Tango na Marginesie. Bardzo późno rozpoczęliśmy promocję tego wydarzenia, ze względu na to, że nie mieliśmy muzyka, później ten muzyk do nas doszedł. Ja też nie czułam się najlepiej, żeby śpiewać te piosenki, po prostu zdrowotnie tak troszeczkę podupadłam, ale potem sobie pomyślałam, nie, podnoś się Monia, idź graj ten koncert, obiecałaś go, zagraj go. I tak się zdarzyło, że naprawdę 3 dni trwała promocja taka w mediach społecznościowych i proszę sobie wyobrazić, że przyszło 120 widzów, sala mieści 150 osób i tak naprawdę sala była wypełniona po brzegi, ponieważ te 30 miejsc to są takie miejsca, to się tak nazywa martwe miejsca, czyli takie gdzieś tam na samej górze, gdzieś tam po bokach. Byłam zadziwiona. Kilka godzin przed koncertem tak sobie pomyślałam, Boże, żeby chociaż przyszło tak ze 30 osób, żeby chociaż moja rodzina, której wysłałam te SMS-y, żeby oni przyszli. I przyszli i moi przyjaciele, i przyszła moja rodzina, i przyszli też widzowie, słuchacze z zewnątrz, którzy pewnie usłyszeli, gdzieś tam zobaczyli to zaproszenie na koncert. Byłam bardzo, bardzo wdzięczna światu, że taki ogromny odzew był związany właśnie z tym koncertem i z tym, że przyszli widzowie, zakładając, że ten weekend, o którym mówię, czyli weekend, kiedy były imprezy związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru, to był czas obfitujący we wszelkie wydarzenia kulturalne. Właściwie każda instytucja miała jakieś wydarzenie i w Rzeszowie było, tak jak liczyłam, było 4 duże inicjatywy artystyczne w niedzielę. W sobotę były, w piątek, także byłam bardzo, bardzo zaskoczona i bardzo się cieszyłam, że ja też przykułam uwagę widzów i że przyszli do nas.
Bo jest taka potrzeba i jest taka przestrzeń i są odbiorcy.
Ten koncert to jest bardzo trudny koncert, bo to jest materia poetycka. Tak naprawdę to niekoniecznie musi interesować wszystkich, a okazuje się, że byli zainteresowani, byli szczęśliwi. Dostaję jeszcze do dzisiaj SMS-y z podziękowaniami, z taką ogromną wdzięcznością. To mnie tak buduje, bo ja sama nie myślałam o tym, że jest tyle osób zainteresowanych piosenką literacką, piosenką poetycką. Nie do końca to jest poezja śpiewana, bo czasem nam się troszkę to myli, ale taką piosenką właśnie literacką i taką muzyką i takim rodzajem, że ludzie mają taką wrażliwość i że chcą oglądać, przychodzić, słuchać i jeszcze chcieliby posłuchać takiego koncertu i jeszcze pytają, kiedy się spotkamy, tak? Kiedy możliwy jest ten występ. I ci, którzy nie przyszli na nasz koncert, też mnie dopytują, bo nie mogli przyjść, bo coś tam im wypadło. Więc mówię, tak, będzie, na pewno będzie. Mam nadzieję, że nam się uda zorganizować.
No i to jest to poczucie sensu, prawda? Ogromne, że się chce działać.
I że te działania, które są tak naprawdę wysoko oceniane jako artystyczne, że one mają swoich widzów, mają swoich słuchaczy i że to jest potrzebne po prostu, że ta wysoka sztuka jest naprawdę potrzebna.
Takie działania zmieniają świat.
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ci nasi widzowie, wychodząc z koncertu, chociaż na chwilę poczuli się w jakiejś takiej cudowności, że są jeszcze inne przestrzenie, w których mogą być i które mogą ich cieszyć i serce może po prostu zwyczajnie rozkwitać i umysły i że to prowadzi ich w jakimś kierunku, w kierunku ich własnego rozwoju, tak, że oni są na tym przysłowiowym szlaku sztuk i że to jest ta droga, którą sobie obrali. Taki też był cel tej fundacji, żeby wszystko rosło, żeby te ogrody piękna w nas po prostu rosły.
To powiedzmy jeszcze, jak można was wesprzeć, jak można może dołączyć też do waszych działań?
Och, to byłoby wspaniale. Oczywiście można wpłacić pieniądze na konto. Jeszcze nie udostępniliśmy tego numeru konta tak powszechnie, ale myślę, że to jest najwyższy czas, żeby gdzieś w internecie, na Facebooku, bo poruszamy się na Facebooku, tam umieścić numer konta, więc tam nas można wesprzeć. Można też oczywiście wchodzić na naszą stronę i wspierać nasze działania. To są działania związane z twórczością muzyczną, ale też z teatrem Latający Teatr Kantorowi. W tym roku zaplanowanych jest kilka takich wydarzeń artystycznych, na które pewnie przyjdę i Państwa jeszcze zaproszę, ale nic o nich nie mogę powiedzieć, bo to wielki sekret. Czekam na decyzję w sprawie dofinansowania. Jeśli nie będzie tego dofinansowania, no też jakoś sobie poradzimy, ale wolałabym oczywiście, żeby było, będzie dużo łatwiej i bogaciej. Także można nas wspierać właśnie wpłacając darowiznę na rzecz fundacji. Nie mamy jeszcze tego 1,5%, bo to młoda fundacja, więc jeszcze się nie dorobiliśmy tych możliwości, ale może w przyszłym roku się to uda. A tymczasem po prostu proszę o wysyłanie dobrych myśli, o wchodzenie na naszą stronę, o pilnowanie, czy w Rzeszowie albo gdzieś w okolicach będziemy grać spektakl, bo mamy zaplanowanych 6 przedstawień na terenie Podkarpacia w tym roku, więc mam nadzieję się z Państwem spotkać. No i oczywiście zapraszam serdecznie do współpracy. Może ktoś by chciał jakąś jeszcze funkcję u nas pełnić, jakoś nas wesprzeć, albo wolontariatem, albo po prostu zwyczajnie pracą swoją. Może ktoś ma jakiś pomysł, to ja jestem otwarta na to. Tym bardziej, że wspiera nas też Stowarzyszenie Twórcze Sztuk Puk Sztuka i tam też realizujemy różne pomysły, różne projekty i tam też zapraszam do współpracy. Te fundacje i stowarzyszenia między sobą się wspierają, dlatego że bez takiej wymiany energii, myśli i bez takich podpowiedzi różnych ciężko się poruszać w tym świecie. A jak są jakieś nasze starsze siostry i bracia w tych działaniach, to chętnie korzystamy z tych doświadczeń.
Zapraszamy serdecznie do współpracy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Monika Adamiec, prezeska Fundacji Na Szlaku Sztuk. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Lokalne działania zmieniają świat.
W naszym studiu gość, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, pani Katarzyna Orkisz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu i na ten temat będziemy dziś rozmawiać, bo przecież państwo w stowarzyszeniu macie podopiecznych w spektrum autyzmu, prawda?
Tak, jesteśmy Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, to znaczy, że nadpobudliwość może być towarzysząca wielu innym zaburzeniom, wielu innym sytuacjom rozwojowym, zarówno takim naturalnym, w którym dzieci do 5-6 roku życia charakteryzuje taka pobudliwość psychoruchowa i nie zawsze sobie rodzice czy nauczyciele z tą nadpobudliwością radzą, ale mamy też i wśród swoich podopiecznych dzieci z ADHD, to są nasi główni odbiorcy, ale też dzieci ze spektrum Spektrum Autyzmu, czyli autyzmem atypowym, zespołem Aspergera i ogólnie rzecz biorąc też z autyzmem dziecięcym, a także z innymi trudnościami, zaburzeniami zachowania czy opozycyjno-buntowniczymi zachowaniami.
Gdyby miała Pani powiedzieć, jakie mity na temat spektrum autyzmu najbardziej Panią denerwują, to co by to było?
Myślę, że tak w codziennej pracy najbardziej mnie denerwuje to, że przypina się osobom z autyzmem taką specyficzną łatkę, że te dzieciaczki mogą jęczeć, mogą narzekać, mogą być niezadowolone i większość opiekunów, no za wyjątkiem rodziców, bo oni są tacy bardzo wrażliwi do swoich dzieci, szukają przyczyny, dlaczego na przykład w dzisiejszym dniu więcej dzieciątko pokazuje nam tych objawów jakichś dodatkowych.
Dlaczego na przykład krzyczy? Dlaczego
krzyczy? Tak, dlaczego jest niezadowolone? Bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę klasycznie rozwijające się dziecko, tak zwaną grzeczną Zosię, jeżeli pewnego pięknego dnia obudzi się jęcząca i mrudząca i nie wiedząca, co robić, taka dokuczająca, to wszyscy się zastanawiają, wszyscy się martwią. A u osób z autyzmem ta czujność jest taka uśpiona. W większości opiekunów mówi, no on tak ma, bo on ma spektrum autyzmu. I to, że ludzie wrzucają wszystkie te trudności do jednego worka, a przecież każde dziecko jest inne. To, że im współtowarzyszy autyzm i generuje ich wiele trudności, z którymi będą borykać się całe życie, nie oznacza, że te osoby są takie same. Mają podobne trudności, ale mają różne zainteresowania, różne pasje, różne zdolności i też różne te trudności, które znajdują się w tym takim wachlarzu trudności autystycznych.
Myślę, że może społeczeństwo jest po prostu tak łatwiej zaszeregować wszystkich i wrzucić, tak jak pani mówi, do jednego worka, bo nie musimy nad tym się zastanawiać, nie musimy indywidualnie do każdej osoby podchodzić, a tak by pewnie należało.
Jest pewnie prościej.
Wobec tego, co my jako społeczeństwo możemy zrobić, żeby osobom w spektrum autyzmu lepiej się żyło?
Przede wszystkim się nie bać. Próbować się skontaktować, uśmiechnąć, nawet jeżeli dziecko nie odpowie uśmiechem, ale może za jakiś czas, za parę minut nawet wróci do nas i powie, jesteś uśmiechnięta, to dobrze. I poszuka potwierdzenia tego, że widzi u nas otwartość, pewnego rodzaju serce do kontaktów. Dzieci z autyzmem bardzo wyczuwają tą taką trudność. Nie tylko ze względu na to, że one mają trudności, ale też ze względu na to, że my się boimy. I dość, że im jest trudno, to i my budujemy takie niewidzialne ściany, przez które ciężko im przejść, nam przejść, a tym bardziej dzieciom z autyzmem.
Jak w stowarzyszeniu pracujecie z dziećmi w spektrum autyzmu?
Tak, jak ze wszystkimi innymi dziećmi. Wszystkie dzieci ze spektrum autyzmu też są kwalifikowane według właśnie wskazań też rodziców czy innych terapeutów, diagnostów do formy pomocy takiej, jakiej one potrzebują. No najczęściej jest to właśnie terapia integracji sensorycznej, ale też taka terapia rozwijająca umiejętności i funkcje odpowiedzialne za techniki szkolne. Niektóre dzieci też podejmują się na przykład terapii biofeedback. Obserwuję duże zainteresowanie, duże potrzeby. Tak naprawdę.
Czy te potrzeby są zaspokajane, tak jak pani patrzy na to?
Nie, na pewno nie. Ceny za zajęcia są drogie. Ja tu widzę i jeszcze inny problem. Potrzebujemy ludzi do pracy, terapeutów do pracy, bo
nie ma
mamy osób? Możliwości tutaj lokalowe, są sale, a nie mamy terapeutów, którzy by jednak podjęli się takiej pracy. Wielu terapeutów pootwierało swoje gabinety niezależne i no, ceny za spotkania terapeutyczne są dosyć wysokie dla rodziców, a stowarzyszenie jest takim innym miejscem. Tutaj terapeuta nie zarobi stawki jak w prywatnym gabinecie, natomiast ma opiekę moją, ma opiekę doświadczonych koleżanek, może rozwinąć skrzydła, może zacząć zbierać swoje doświadczenie, ma do dyspozycji sprzęt i obserwuję przez ostatnie lata, że jest trudno znaleźć kogoś, kto by chętnie podjął się takiej pracy.
To też myślę może być taka prośba do osób, które zaczynają być może swoją tą przygodę terapeutyczną, żeby
jak najbardziej
u was
taka była
zaczęły.
Moja intencja, żeby zaprosić osoby chętne do rozwinięcia swoich umiejętności. Może na jakiś czas, może do momentu, kiedy się usamodzielnią. Ja ze swojej strony zawsze służę radą. Mamy co jakiś czas praktykantów i oni są bardzo zadowoleni, bo ja myślę, że taka ilość doświadczonych ludzi, którzy pracują, czy często korzystają studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Wydziału Medycznego, z którym mamy współpracę i prowadzi zajęcia też pani nasza doktor Justyna Podgórska-Bednarz. To są osoby naprawdę z dużym doświadczeniem i tylko brać to doświadczenie, jeśli tylko chce się pracować naprawdę na dobrym poziomie.
To mówimy o tych waszych potrzebach związanych z osobami, które chciałyby się zaangażować we współpracę. Jakie jeszcze stowarzyszenie ma potrzeby na ten moment? Zaczyna się kwiecień, jak się macie?
Chcemy zrobić remont i czekamy na mobilizację też naszych dobrych duszyczek i myślę, że ten remont już nas dogonił. Mamy część środków, próbujemy stworzyć budżet na uaktualnienie tego remontu, bo ze względu na środki finansowe odkładaliśmy go troszeczkę i też obłożenie sali, bo jakby musimy wyłączyć wtedy wszelkie działania. To jest przed nami. I myślę, że te czasy po-covidowe pokazują nam, że ludzie pomalutku zaczynają wracać do różnych stacjonarnych spotkań. I myślę, że tutaj ta przestrzeń jakoś może się rozkręci, ale tylko z osobami, które będą chciały uczestniczyć w takich spotkaniach. My jesteśmy, czekamy i istniejemy tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba.
Piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, pani Katarzyna Orkiesz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.